Budzi się z nocy nowy dzień. Nieskalane, czyste niebo, co było wczoraj, odeszło w cień niepamięci. Niech się święci. No i tu powinniśmy panie zaśpiewać. Ja tak nie potrafię, takim falsetem. Cud niepamięci, niech się święci. Tak śpiewał wiele lat temu w swoim słynnym przeboju Staszek Sojka. Właśnie pod takim tytułem Cud niepamięci. I w ten sposób zachęcał swoich słuchaczy do tego, że żeby nie żyli dniem minionym, żeby czerpali z życia, nie oglądając się za to, co było, nawet jeżeli, albo zwłaszcza wtedy, kiedy to, co było, było trudne, ciężkie, że życie nie zatrzymuje się w tym miejscu, ale warto jest zamiast oglądać, patrzeć wstecz, spojrzeć w przyszłość. I pewnie każdemu z nas od czasu do czasu przydałby się taki cud, cud niepamięci, cud niewspominania tego, co było i skupienia się na tym, co jest i może być. Nowy dzień, nowe możliwości, nowe jutro. Mało kto lubi żyć przeszłością i rozpamiętywanie w kółko tego, co było, może nieuchronnie prowadzić do tego, że po prostu zamkniemy się w tej przeszłości i niemożności życia tu i teraz z perspektywą lepszego jutra. Ale cud niepamięci może bardzo szybko też stać się przekleństwem zapomnienia. Kilka lat temu pewna młoda dziewczyna przyszła tutaj do nas na nabożeństwo. Rozejrzała się po sali i kierując się w stronę swojego ulubionego miejsca, nagle spostrzegła, że ktoś na nim siedzi. Nam się wydaje, że tylko starsi ludzie mają swoje miejsce w kościele, ale tym razem, tamtego dnia zrozumiałem, że wcale nie tylko starsi ludzie, a poza tym, że to nie była osoba, która długo była częścią naszej wspólnoty. Ona naprawdę dopiero niedawno, całkiem niedawno zaczęła na nasze nabożeństwa przychodzić i już miała swoje ulubione miejsce. Spojrzała bezradnie, rozłożyła ręce i z nutą rozczarowania w głosie powiedziała: przecież to jest moje miejsce. I ta młoda dziewczyna bardzo szybko zapomniała, że jeszcze tak niedawno w ogóle nie uczestniczyła w nabożeństwach, że jej życie do pewnego momentu było pasmem rozczarowań, pasmem złych decyzji, aż pewnego dnia przyszła, tak jak niektórzy z was dzisiaj po raz pierwszy być może na nabożeństwo, usiadła na wolnym miejscu, które wydawało jej się po prostu właściwe, wygodne. Usiadła i usłyszała fragment Bożego Słowa, mogła uczestniczyć w nabożeństwie, a potem zaczęła podejmować decyzje, które zmieniły jej życie. I oto nagle, dosłownie kilka miesięcy później miała już swoje ulubione miejsce i zapomniała o tym, że jeszcze nie tak dawno temu była jak ten człowiek, który właśnie dzisiaj, tamtego dnia siedział na jej ulubionym miejscu i być może po raz pierwszy miał okazję usłyszeć czytanie czy fragment Bożego Słowa, po raz pierwszy miał okazję modlić się, oddawać cześć Bogu tak jak nigdy wcześniej, podjąć decyzję odnośnie zmiany swojego życia. Przyzwyczajamy się bardzo szybko do tego, co dla nas wygodne, co stałe i bardzo szybko zapominamy o rzeczach, które tak niedawno były. I tak jak w niektórych przypadkach fajnie jest przeżyć cud niepamięci i rzeczywiście ruszyć do przodu, czasami niestety nasza ludzka pamięć jest zawodna i zapominamy to, kim byliśmy, zwłaszcza ci z nas, którzy w którymś momencie swojego życia oddali swoje życie Chrystusowi, poszli za Nim i my tak szybko zapominamy o tym, kim kiedyś byliśmy. Pół biedy, kiedy w grę wchodzi to czy inne miejsce w Kościele. Gorzej, kiedy zapominając to, kim byliśmy, zaczynamy wracać do tego, czego Bóg już dawno nas uwolnił. I tak właśnie było w przypadku Izraelitów, którzy pod wodzą Nehemiasza w ciągu 52 dni odbudowali zburzone mury Jerozolimy. Mury, które leżały w gruzach przez ponad 100 lat. Po ukończeniu budowy zebrali się wszyscy, zaczęli czytać Boże Prawo, Boże Słowo i czytając to Słowo zaczęli przypominać sobie rzeczy, które powinni byli robić. I tak czytali i kiedy słyszeli, że na przykład było takie święto, jak święto szałasów, to o, no to robimy, to świętujemy. I rozbili szałasy i świętowali to, co Bóg uczynił dla nich, kiedy jeszcze błąkali się po pustyni. A kiedy usłyszeli pewne słowa, które napominały ich złe zachowania, pokutowali i decydowali się na to, żeby zacząć żyć inaczej. A w pewnym momencie wręcz poczynili zobowiązanie przed Bogiem. Stanęli wobec Boga, Jego słowa i powiedzieli, że od tej pory będziemy już przestrzegać Bożego Słowa, aby Bóg już więcej nie rozproszył ich i nie skazał na długoletnią niewolę, tak jak to miało miejsce wcześniej, zanim przybyli do Jerozolimy. I końcówka 12 rozdziału Księgi Nehemiasza to jeden wielki festiwal radości. To taki, nie wiem, jaki macie swój ulubiony festiwal i nie wiem, na którym zachowujecie się, jakby nie było jutra, wrzeszczycie, krzyczycie, cieszycie się. To był właśnie taki dzień. Oni cieszyli się z tego, że wrócili do Boga, że mogli odnowić z Nim przymierze i mogli zacząć z Nim żyć na nowo. I czytamy w 12 rozdziale, pod koniec tego rozdziału, w tym dniu złożono liczne ofiary, krwawe ofiary, radowano się. To sam Bóg napełnił wszystkich wielką radością. Radowały się też kobiety i dzieci, a radość Jerozolimy słychać było z daleka. O, gdyby można było skończyć tę historię w tym miejscu i dopisać do niej właściwie tylko to jedno zdanie, które często dopisujemy w różnego rodzaju historiach dla dzieci i żyli długo i szczęśliwie. Albo i wszystko było dobrze. I wydawać by się mogło, że naprawdę nic nie mogło zmącić tej radości. Nehemiasz, zobaczywszy, że wszystko poszło tak, jak należało zrobić, że zrobił to, do czego Pan Bóg go powołał, zostaje wezwany przez króla Artekserksesa, króla perskiego, który wcześniej przychylnie odniósł się do jego prośby, aby ten wrócił do Jerozolimy z Suzy i odbudował mury. Więc posłuszny królowi wraca do Suzy z poczuciem dobrze wypełnionego zadania, które Bóg mu wyznaczył i ze świadomością dobrotliwej ręki Boga, która była nad nimi, nad całym Izraelem, kiedy odbudowywali te mury. I mijają lata. I historycy nie są do końca zgodni dokładnie, kiedy to się stało. Jedni mówią, że minęły 2 lata, inni, że 6, a jeszcze inni mówią, że minęła dekada. Tak czy siak, czy to były 2 lata, czy 10 lat, u sług panowania króla Artekserksesa Nehemiasz po raz kolejny prosi króla, żeby ten pozwolił mu jeszcze raz pojechać do Jerozolimy i zobaczyć, jak się rzeczy mają. I król zgadza się. Wyobrażam sobie, jak Nehemiasz wsiada do, chciałem powiedzieć samochodu, ale wsiada do tego pojazdu albo wyrusza w drogę po prostu. I idzie, czy podróżuje całą drogę myśląc, uśmiechając się na myśl o tym, kogo zostawił, co takiego dobrego wydarzyło się, na myśl o tych dobrych dniach, tygodniach, latach, które spędził w Jerozolimie jako namiestnik Judei. Wierzę, że jedzie z nadzieją, że zobaczy naród i miasto, które kwitną i prosperują dzięki temu, że Izraelici wrócili do posłuszeństwa Bożemu Słowu, bo przecież w końcu do tego zobowiązali się przed Bogiem. Ale Pismo Święte, to co w nim jest najbardziej niesamowite dla mnie, to księga, która opisuje ludzi z krwi i kości i życie z krwi i kości. To nie są historie dla grzecznych dzieci, to są historie, które opisują ciebie i mnie, choć wydają się być niektóre odległe tysiące lat i są faktycznie napisane tysiące lat temu. One ciągle są bardzo aktualne i właśnie tak jak Księga Nehemiasza, dla mnie osobiście te fragmenty, które czytam, pokazują, jak bardzo prawdziwa, jak bardzo realna jest to księga, która opisuje życie takim, jakim jest, a nie takie, jakie czasem chcielibyśmy po prostu widzieć. Szybko okazuje się, że to, co miał zobaczyć z dnia na dzień, potęgowało jego frustrację, wzburzenie i rozpacz. Nehemiasz nie wraca do bajkowego miasta. Nehemiasz wraca do Jerozolimy pełnej żywych ludzi. Ludzi takich jak ty i ja, którzy też, jak się okazuje, mają problemy z pamięcią. Swoje pierwsze kroki kieruje do świątyni, miejsca, które było dla Izraelitów, dla Żydów centrum oddawania czci Bogu Izraela. I ku swojemu przerażeniu dowiaduje się, że oto arcykapłan Eliaszib, czyli ta najważniejsza osoba w świątyni, jedną z komnat tej świątyni postanowiła nieodpłatnie wynająć pewnej szczególnej osobie. Komnata, która była przeznaczona na przechowywanie rzeczy służące ofiarom z pokarmów, kadzidła i innych sprzętów, podpisał umowę użyczenia, takiego darmowego użyczenia oczywiście, dla spokrewnionego ze sobą Tobiasza Ammonity. Wiem, że niektórzy z was, którzy słyszą tę historię po raz pierwszy, myślę sobie, kto to jest Tobiasz Ammonita, ci z was, którzy słyszą tę historię po raz piąty, ponieważ już to już jest piąty odcinek naszego pierwszego i jedynego sezonu tego serialu. Ci z was, którzy słyszą to imię po raz pierwszy, być może są zdziwieni, mówią, o co za Tobiasz. Ale ci z was, którzy pamiętają tę historię wcześniej, to wiecie, że to jest ten sam Tobiasz, który od samego początku odbudowywania murów Jerozolimy szydził z Izraelitów. Później próbował najechać ich zbrojnia, kiedy to się nie udało. Planował spisek na życie Nehemiasza, chciał go zabić. Od teraz Nehemiasz wraca do Jerozolimy, idzie do świątyni i nagle widzi, że to miejsce, w którym należało składować rzeczy potrzebne na ofiary, nagle stało się miejscem wynajętą komnatą jego największego wroga. Trudno o większy symbol upadku Izraelitów, zwłaszcza arcykapłana Eliasziba, który był powołany do tego, aby świątynia była miejscem poświęconym wyłącznie Bogu, a świątynię zamieszkiwać mogli wyłącznie Lewici, czyli to plemię Izraela, które było ustanowione, wyłączone przez Boga tylko do tego, żeby zajmowali się zarządzaniem świątynią. A Tobiasz był nie tylko wrogiem Nehemiasza, to nie była kwestia personalna, albo nie tylko personalna, ale Tobiasz był pochodził z ludu Ammonitów, czyli był członkiem narodu, które swoje początki wywodziło z grzesznych praktyk Lota, brata Abrahama. Zarówno Ammonici, jak i Moabici nie mieli mieć żadnego udziału w życiu Izraela i Żydzi zobowiązali się przed Bogiem w świetle lektury Bożego Słowa, że wyłączą ich spośród swojego ludu, że po prostu ci ludzie nie będą mieli żadnego udziału. A tu się okazuje, że ten człowiek nie tylko ma swój udział, ale jeszcze rozsiadł się wygodnie i rozłożył w komnacie, która miała służyć temu, aby trzymać tam naczynia i pokarmy dla kultu świątynnego. Ale to jeszcze nie wszystko. Nehemiasz, patrząc na to, oczywiście wzburzył się ogromnie i po oczyszczeniu tego, zanim oczyścił to pomieszczenie, wyrzucił Tobiasza. Po prostu powiedział mu, musisz stąd iść. Kazał mu natychmiast się zabierać, a potem oczyścił to pomieszczenie również w taki rytualny sposób, charakterystyczny dla nich w tamtym czasie. Sprowadził sprzęty i pokarmy służące organizacji kultu świątynnego, ale jakby tego było mało. Okazało się, że Tobiasz to był tylko bardzo mała część problemu. To była tylko mała część problemu, bo Lewici, czyli zarządcy świątyni, którzy mieli mieszkać w świątyni, ich wyłącznym zadaniem było to, aby pilnować tego świątynnego kultu. Naraz przestali otrzymywać należną im część wynagrodzenia. Ludzie po prostu przestali łożyć na nich. Nie wiadomo dlaczego. Być może patrząc na arcykapłana Eliasziba i na to, jak wprowadził Tobiasza, z którym był spokrewniony, do tej komnaty, pomyśleli sobie, ten cały kult świątynny to jedna wielka ściema, więc nie ma zupełnie powodu, żeby się tym zajmować. Nie będziemy karmić tych darmozjadów i przestali łożyć na świątynię. Kiedy przestali łożyć na świątynię, Lewici, którzy mieli zajmować się wyłącznie świątynią, musieli wrócić do swoich gospodarstw i po prostu pracować, uprawiać ziemię, zarabiać na życie, żeby móc mieć co jeść. To rozsierdziło Nehemiasza jeszcze bardziej, bo tak jak powiedziałem, według Bożego prawa, to nie było ich zadanie. Ich zadaniem było utrzymywanie i zadaniem było zarządzanie świątynią, a cały naród był zobowiązany wobec Boga do tego, żeby utrzymywać Lewitów. Nehemiasz więc wystąpił wobec ludzi trzymających władzę. No tak to jest napisane, nawet taki zwrot, który dosyć jakiś parę lat temu wszedł do naszego języka polskiego. Więc on poszedł do ludzi trzymających władzę wtedy w Izraelu i powiedział im, że tak być nie może. Skierował w ich stronę jawne oskarżenie. To właściwie jest jedno zdanie, takie bardzo dosadne. Dlaczego dom Boży został zaniedbany? Bo w całym tym procederze nie chodziło o Lewitów, Nie chodziło o to, że oni chcieli być darmozjadami, że nie chcieli pracować. To nie o to chodziło. W całej tej sytuacji chodziło o zlekceważenie Boga i Jego prawa, które jasno nakazywało dbanie o świątynię poprzez dbanie o jej zarządców. Nehemiasz więc nakazał Lewitom powrót do świątyni i czytamy, że z całej Judei napłynęły do składów dziesięciny zboża, moszczu i oliwy i wyznaczył też kolejnych kapłanów odpowiedzialnych za dbanie o Lewitów. Gdybyśmy mogli tu skończyć, to pomyślelibyśmy, no dobra, nie było dobrze, ale to w końcu tylko mała grupa ludzi. Jeszcze się nic takiego złego nie wydarzyło, ale to jeszcze nie koniec. Jakby tego było mało, okazało się, że zlekceważenie czy zaniedbanie świątyni miało też swoje konsekwencje w zlekceważeniu szabatu, czyli tego dnia świętego, dnia odłączonego, dnia, który Bóg odłączył dla Izraelitów po to, żeby tego dnia nie wykonywali żadnej pracy i nie po to, żeby po prostu leniuchowali, ale to był bardzo świadomy zabieg. Bóg wyznaczył dzień szabatni po to, żeby wszystko w Izraelu się zatrzymało i żeby ludzie, nie wykonując żadnej pracy, mogli skupić się na Bogu, a też wyrywając jeden dzień ze swojego tygodnia, w którym nie pracują, mogli powiedzieć w taki bardzo praktyczny, bardzo realny sposób: Boże, wierzymy, że się o nas troszczysz. Wierzymy, że kiedy nie pracujemy, Ty ciągle o nas dbasz. Że kiedy nie uprawiamy ziemi, Ty ciągle się o nas troszczysz. Że kiedy nie wykonujemy żadnej innej pracy, Ty ciągle wykonujesz swoją pracę. I dlatego nawet po dzisiejszy dzień, kiedy mówimy, nawet w dzisiejszym współczesnym Kościele, kiedy mówimy o dniu szabatnim, my nie przywiązujemy się do jednego dnia, ale jednocześnie zachęcamy wszystkich do tego, żeby faktycznie znaleźć ten dzień w zależności od tego, jak to pracuje, żeby w miarę możliwości mieć ten dzień, ponieważ to nie tylko chodzi o odpoczynek, o to też, ale chodzi o to przyznanie się wobec świata, wobec innych ludzi: Boże, jesteś Panem mojego życia i w pełni to życie kontrolujesz. Czy stoję, czy leżę, czy pracuję, czy śpię, Ty ciągle się o mnie troszczysz. Tak ogłosił Bóg w swoim prawie i do przestrzegania szabatu zobowiązali się wszyscy Izraelici zaraz po tym, jak odbudowano mury Jerozolimy. Okazało się jednak, że w tym dniu tłoczono wino, zwożono snopy, objuczano osły, transportowano na nich do Jerozolimy wino, winogrona, figi i wszelkie inne ciężary. Dodatkowo mieszkający w Jerozolimie kupcy z nadmorskiego Tyru sprowadzali do Jerozolimy ryby i inne towary i sprzedawali je przez cały tydzień i jeszcze w szabat. Bo przecież jak tu zrezygnować z takiego dobrego dnia, kiedy można jeszcze jeden dzień robić interesy? I zdaję sobie sprawę z tego, że dzisiaj dla nas w czasach niedziel handlowych ten dzień szabatni, ten problem w ogóle Izraelitów może nam się wydawać mało ważny. Być może nawet myślimy, to szczegół z minionych czasów i nie ma co się specjalnie tym zajmować, ale Nehemiasz miał świetną pamięć. Zebrał przedstawicieli ważniejszych rodów Judei i zawołał tak: dopuszczacie się niegodziwości. To nie jest tylko nie robicie tego, co Bóg przykazał, to nie jest tylko powiedzenie powinniście odpoczywać, a nie odpoczywacie. Nie. Nehemiasz mówi: dopuszczacie się niegodziwości, lekceważycie dzień szabatu. Czy nie tak postępowali wasi ojcowie? I czy nie za to nasz Bóg sprowadził na nas i na to miasto całe to nieszczęście? Odnosił się do czasów niewoli babilońskiej, kiedy właśnie Bóg wtedy przez proroków przypominał im: hej, pilnujcie szabatu. Jeżeli go nie będziecie pilnować, to w ten sposób, nie pilnując go, dajecie sygnał dla innych, że wasz Bóg nie ma większego znaczenia, że sami sobie poradzicie, że musicie pracować i pokazywać, że wy wszystko kontrolujecie. Chcecie tak? Proszę bardzo, pójdziecie w niewolę. I tak się stało. I Nehemiasz doskonale pamięta tę lekcję z historii swojego narodu i wie dobrze, że to właśnie z tego powodu Izraelici trafili do niewoli babilońskiej, w której spędzili dziesięciolecia, a potem powoli wracali, a miasto było w ruinie i wszystko dalej, tę historię dalej już znamy. Natychmiast więc Nehemiasz nakazał zamykanie bram przed szabatem i ustanowił strażników, którym zabronił wpuszczać do miasta kupców i handlarzy, gdy ci próbowali rozbijać swoje obozowiska pod murami. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Słuchajcie, jeżeli czytacie tę księgę, zobaczycie, to jest naprawdę niesamowite, że ci ludzie dostali zakaz wjeżdżania do miasta, więc wymyślili sobie, że będą czekali pod miastem i tam rozbili sobie namioty i czekali, bo przecież zawsze znajdzie się ktoś, kto tak się wymsknie i pójdzie i zawsze lepiej zarobić coś, niż nie zarobić nic. Ale Nehemiasz wyszedł poza mury miasta, pogonił ich stamtąd i powiedział, jeszcze raz przyjdziecie i to się źle dla was skończy. I wydawać by się mogło, że zlekceważenie, zaniedbanie świątyni, zlekceważenie szabatu to już wystarczające obrazy przekleństwa, zapomnienia ze strony Izraelitów, którzy tak niedawno, dosłownie niedawno, świętowali wierność Bogu i Jego Słowu, ale największe wzburzenie, największy gniew Nehemiasza miał się dopiero okazać. Czytamy, że na jeszcze jedną rzecz, Nehemiasz pisze, na jeszcze jedną rzecz zwróciłem uwagę w tym okresie. To może wydać się nam dziwne, ale posłuchajmy tego. Zauważyłem mianowicie, że niektórzy Żydzi żyją pod jednym dachem z kobietami z Aszdodu, z Ammonitkami i Moabitkami. Skutek jest taki, że połowa ich dzieci mówi po aszdodycku albo językiem któregoś z tych ludów i nawet nie potrafią mówić po judejsku. Wystąpiłem więc przeciw nim, zbeształem ich za to, niektórych pobiłem i wytargałem za włosy. Zaprzysięgałem ich też na Boga, nie wydawajcie waszych córek za ich synów, nie bierzcie też ich córek na żony dla waszych synów i dla siebie. Czy nie przez to zgrzeszył król Salomon, król Izraela? Przecież nie było wśród wielu narodów takiego króla jak on. I był on ulubieńcem Boga. Bóg uczynił go królem całego Izraela. Jego też doprowadziły do grzechu obcoplemienne kobiety. Czy trzeba o was słyszeć, że popełniacie taką samą wielką niegodziwość jak on? Czy chcecie sprzeniewierzać się naszemu Bogu, żeniąc się z obcoplemiennymi kobietami? Nehemiasz był załamany. I oczywiście nie chodzi tutaj o to, co dzisiaj, gdzie moglibyśmy zrobić prostą aplikację i powiedzieć, że my Polacy powinniśmy tylko żenić się czy wychodzić za mąż za Polaków i Polki. Oczywiście to nie o te kwestie narodowościowe chodzi, ale coś dużo więcej. Ten 13 rozdział Księgi Nehemiasza, on zaczyna się od wspomnieniem krzywdy, jakiej Izraelici doznali od Amonitów i Moabitów, kiedy wkraczając do ziemi obiecanej zostali przez nich wrogo przyjęci. I właśnie dlatego, gdy podczas czytania Tory wyczytano takie słowa, że ani Ammonita, ani Moabita nigdy nie może stać się częścią zgromadzenia Bożego, wyłączono z Izraela wszystkich ludzi mieszanego pochodzenia. Ja wiem, że to brzmi dzisiaj jak jakaś ksenofobiczna zemsta. Ale historia Izraela, musimy cofnąć się w czasie i zrozumieć też ludzi w tamtym czasie. Historia Izraela obfitowała w przypadki, w historię, pokazywała wyraźnie, że gdy tylko Żydzi łączyli się z innymi narodami, prędzej czy później, a raczej prędzej niż później, zaczynali po prostu służyć obcym bogom. I to był problem. Może nawet nie problem takiej czy innej rasy, ale problemem było to, że po prostu oni odchodzili od Boga i efektem tych mieszanych małżeństw było opuszczenie Boga i oddawanie czci posągom i bożkom. I tak było właśnie ze wspomnianym przez Nehemiasza królem Salomonem, który choć był wielkim królem, był ulubieńcem Boga, jak pisze o nim Nehemiasz, zaczął składać ofiary obcym bóstwom właśnie pod wpływem intymnych relacji z innymi, z kobietami obcoplemiennymi. A nic więc dziwnego, że Nehemiasz, który miał świetną pamięć, kiedy dowiedział się, że niektórzy Żydzi wzięli sobie za żony Ammonitki, Moabitki, kiedy dowiedział się, że ich dzieci mówiły w obcych językach, nie znając swojego języka, języka swojej kultury i swojego narodu, wpadł w gniew tak ogromny, że jednych zbeształ, drugich pobił, a jeszcze innych wytargał za włosy. Nie wiem, czy to jest jakiś tutaj przepis na to, jak powinniśmy funkcjonować w kontekście dyscypliny wspólnotowej, choć czasami żartujemy sobie z Adamem, że czasami, kiedy patrzymy na to, co niektórzy, zwłaszcza panowie, wyrabiają w kontekście swoich relacji małżeńskich, to aż by się chciało tak zebrać paru i spuścić łomot. Ale wiem, że tego nie możemy zrobić, więc tego nie robimy. To tak tylko dla tych z was, którzy są tu po raz pierwszy. Jeszcze nie robimy. Ale czarę goryczy przelała ta informacja, że wnuk arcykapłana Eliashiba, tego samego, o którym czytaliśmy na początku, tego, który wprowadził do siebie tego Tobiasza Ammonite, okazało się, że wnuk Eliashiba, arcykapłana Eliashiba, został zięciem drugiego czarnego charakteru tej całej historii, czyli Sanballata Horonity, takiego człowieka, który znowu, jak pamiętamy tę historię, od początku Tobiasz i Sanballat występują razem. Oni zawsze razem, najpierw razem szydzą, potem razem knują, potem razem chcą zaatakować, a potem próbują zabić Nehemiasza. Zawsze razem, papuszki nierozłączki w tym dziele zniszczenia tego, co Bóg chciał odbudować. I Nehemiasz nagle widzi, że z jednej strony jeden z jego największych wrogów rozsiadł się wygodnie w murach świątynnych za darmo i każe go wyrzucić. A potem widzi, że arcykapłan Eliashib, ten, który miał być tym, który wskazuje na Boga, pozwolił na to, żeby jego wnuk został zięciem Sanballata Horonity. Nic więc dziwnego, że Nehemiasz, patrząc na to wszystko, wypędził go z miasta i w całym tym procesie Nehemiasz kilka razy zwraca się do Boga, za chwilę o tym powiemy, ale ten jeden raz Nehemiasz mówi w taki brutalny sposób: nie zapomnij im, mój Boże, że splamili kapłaństwo i zerwali przymierze wiążące kapłanów i lewitów. Nie zapomnij im tego, bo zrobili rzecz straszną. Nie tylko wobec mnie, to nie jest kwestia personalna, ale to Ciebie obrazili i Ciebie zbezcześcili. Czytamy tę historię i pewnie podobnie jak ja z niedowierzaniem zadajecie sobie to samo pytanie: jak to możliwe? Jak to jest możliwe, że w stosunkowo krótkim czasie Izraelici zapomnieli o dobrotliwej ręce Boga, że w miejscu, kiedy w miejscu gruzów pojawiły się mury, kiedy w narodowej euforii wrócili do Bożego Słowa i zaprzysięgli samych siebie, że od tej pory chcą już żyć tak, jak należy, wystarczyło, nie wiem, 2, 6, może 10 lat. I czytamy o rzeczach, przez które oni sami wcześniej władowali się dokładnie te same kłopoty. Robią rzeczy, za które Bóg już raz i drugi ich ukarał, a oni wracają do tego samego. Cud niepamięci? Nie. Przekleństwo zapomnienia. Ale zanim całkowicie odsądzimy Izraelitów od czci i wiary i zamkniemy strony tej księgi z takim westchnieniem smutnej historii, smutnie kończącej się historii z przeszłości, przyjrzymy się jeszcze przez chwilę w tej historii, przyjrzymy się samym sobie. Bo jak to się dzieje, że jako ewangelicznie wierzący ludzie, świadomi błogosławieństw, jakie płyną na nas z uczestniczenia w życiu wspólnoty, tak łatwo przychodzi nam czasem rezygnowanie ze wspólnych nabożeństw, ze wspólnego czasu uwielbienia. Tak łatwo przerzucamy odpowiedzialność za funkcjonowanie wspólnoty, również w tej bardzo praktycznym wymiarze, w wymiarze finansowym. Na ludzi, na innych ludzi mówimy: a, to nie moja sprawa. I mówię tu do tych z nas, którzy są częścią tej wspólnoty, nie do tych z was, którzy są dzisiaj naszymi gośćmi, ale to raczej jest trochę taka rozmowa w rodzinie. Jak to jest? Jak to się dzieje, że czytając Boże Słowo i decydując się budować swoje życie wokół Niego, tak łatwo decydujemy się na to, aby poddać się presji kultury, czasem presji rodziny, w której się wychowaliśmy, i posyłamy dzieci, aby wykonywały praktyki, o których wiemy, że przynajmniej delikatnie mówiąc, mijają się z nauczaniem Bożego Słowa. że nie w taki sposób czytamy w Ewangelii o tym, czym jest Wieczerza Pańska, czym jest chrzest, czym jest komunia, czym jest nabożeństwo. A jednak decydujemy się i potrafimy to doskonale zracjonalizować, powiedzieć, że tak, 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 bo to rodzice, bo to rodzina, bo najbliżsi. I nam się wydaje, że robimy coś dobrego, tymczasem zapominając o tym, kim byliśmy i z czego Bóg nas uwolnił, jak poprawił nasze myślenie w kontekście Jego słowa. Robimy dokładnie to samo i dajemy dzieciom przykład na to, że w sumie, kiedy przychodzi moment wyboru, nie ma znaczenia, co Boże Słowo mówi na ten temat. Ważne jest to, żeby się wszystkim podobać i żeby nikt przypadkiem złego słowa o nas nie powiedział. Ja wiem, że te sprawy są czasem dużo bardziej skomplikowane niż o tym mówię teraz, ale uwierzcie mi, one nie są aż tak skomplikowane, jak czasem my chcemy je uczynić. Jak to się dzieje, że świadomi tego, z jakich grzechów jeszcze tak niedawno uwolnił nas Bóg, wracamy do nich i powtarzamy je, jakbyśmy nigdy w życiu nie doświadczyli łaski nawrócenia i odwrócenia się od starego życia. Jak to się dzieje? Że czasem wystarczy miesiąc, dwa, pół roku, rok i robimy dokładnie to samo, co robiliśmy, kiedy Boga nie znaliśmy. A ktoś Boga nie zna, to można to zrozumieć, ale kiedy poznaliśmy Boga, nauczyliśmy się innego życia. Jak to się dzieje, że wystarczy parę miesięcy i jesteśmy back to the old normal, jak to mówią? Jak to się dzieje, że patrząc na ludzi, którzy w swoich małżeństwach doświadczają trudności życia z osobami, które Chrystusa nie znają. Znamy takie historie, wiemy, jak trudno jest, kiedy osoba się nawraca, kiedy przychodzi do Jezusa, a druga osoba w małżeństwie niespecjalnie ją to interesuje i wiemy, jakie to buduje napięcia. Wiemy, jak trudno jest żyć w ten sposób. I jak wiele wysiłku trzeba włożyć w to, żeby żyć w ten sposób. Jak to się dzieje, że znając tę historię i mając świadomość tego, że wcale tak nie musimy, że mamy przed sobą całe życie i nie musimy wchodzić w ten sam schemat. Jak to się dzieje, że sami wiążemy swoje życie z ludźmi, z którymi nie mamy wspólnego fundamentu, którzy być może są dla nas atrakcyjni, inteligentni, bystrzy, dobrze się z nimi czujemy, ale kiedy przychodzi do tych najważniejszych rzeczy, okazuje się, że rozmijamy się zupełnie. I wiemy, że innym było trudno, a my powielamy te same błędy i ładujemy się mówiąc, nie, nie, w moim życiu będzie inaczej. Naprawdę? Nawet nie wiesz, ile osób znam, które mówiło, w moim życiu będzie inaczej. Nie było. Jak to jest, że mając świadomość tego typu sytuacji, mając podobne doświadczenia ze swojego życia, lekceważymy ten aspekt w życiu naszych dzieci i nie potrafimy powiedzieć stop. Stop. Wiem, że wybierzesz tak, jak będziesz chciał, czy jak będziesz chciała, ale muszę Ci powiedzieć, to nie jest mądre i to nie jest to, czego Bóg od Ciebie oczekuje. Jak to się dzieje, że mając świadomość tego, jak jeszcze niedawno żyliśmy, zanim poznaliśmy Chrystusa, jak grzeszyliśmy, jak mieliśmy Boga w poważaniu, jak to jest, że zapominamy o tym, jak żyliśmy i bardzo szybko osądzamy ludzi, którzy Boga nie znają i mówimy, o, a ten to robi to, a tamta, ojej. Nawet nie chcesz wiedzieć. Pokazujemy palcami, bo czujemy się lepiej. Zapominając o tym, że tak niedawno byliśmy w tym samym smutnym miejscu. I gdyby nie dobrotliwa ręka naszego Boga, gdyby nie postawił na naszej drodze kogoś ze wspólnoty, kto wie, co byłoby dzisiaj z nami. Jak to jest, że zamiast otoczyć takich ludzi łaską i miłością, jakich sami doświadczyliśmy, odmawiamy często tym ludziom prawa do przebaczenia ich grzechów. I mówimy, nie, nie, nie. Tego nie chcemy. I takich zachowań też nie chcemy. A ci z tym problemem, niech znajdą sobie inną wspólnotę, nie u nas. Zapominamy, kochani. I to bardzo szybko zapominamy. Cud niepamięci? To przekleństwo zapomnienia. Amerykański filozof hiszpańskiego pochodzenia Jorge Santayana powiedział kiedyś: ci, którzy nie pamiętają przeszłości, skazani są na jej powtarzanie. A parafraza tego cytatu znajduje się w najbardziej przerażającym miejscu na ziemi, w muzeum byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Jest przestrogą dla narodów, które zamiast wyciągać wnioski z przeszłości, próbują na siłę o niej zapomnieć. Ale to też jest przestroga dla nas, którzy szybko zapominamy o tym, kim byliśmy i z jakich ciemności wyciągnął nas Bóg. Bo kiedy zapominamy o Bogu i Jego Słowie, sami skazujemy siebie na powrót do naszych grzechów. To byłoby smutne zakończenie tej historii. Ale jest światło nadziei i jest dobre zakończenie też w tej historii. A tym dobrym zakończeniem i tym światłem nadziei jest osoba samego Nehemiasza, człowieka, którego Bóg posłał nie tylko po to, aby odbudować mury i wspólnotę Izraela, ale też po to, aby napomnieć swój naród i przypomnieć im o dobrotliwej ręce Boga, która czuwała nad nimi. Raz po raz w tej historii czytamy o Nehemiaszu, który przypomina Izraelitom o Bożym Słowie i konsekwencjach, jakie niesie ze sobą lekceważenie go nie tylko dla każdego z osobna, ale też dla całej wspólnoty. Nehemiasz karci, gromi, napomina, konfrontuje, targa za włosy, jak gdyby w swojej bezsilności czasami do prowadzenia ludzi do Boga chwytał się wszystkiego, co tylko jest możliwe. Jego determinacja jest niezwykła, bo on nie może dopuścić, ma to głębokie wewnętrzne przynaglenie, że on nie może pozwolić swoim braciom i siostrom upaść. Nie może pozwolić im odejść od Boga. W tej swojej bezsilności chwyta się wszystkiego, co możliwe, aby przypomnieć swojemu ludowi o Bogu i Jego Słowie, a po każdym napomnieniu zwraca się do Boga, prosząc: zachowaj to w pamięci, mój Boże. W taki piękny, żydowski sposób mówi: Panie Boże, tak jakby tam ci to umknęło za parę lat, to pamiętaj, że ja tutaj mocno walczyłem dla Twojego imienia. I właśnie dlatego potrzebujemy ludzi w naszym życiu, którzy towarzyszą nam w chodzeniu za Chrystusem, którzy nie tylko klepią nas po ramieniu i mówią: wszystko dobrze, ale potrzebujemy ludzi, którzy czasami, ryzykując dobre relacje z nami, naprawdę ryzykując, to, że ktoś powie nam coś niemiłego, to, że usłyszymy odpowiedź najbardziej niemiłą i nieprzyjemną, jednak potrzebujemy ludzi, którzy właśnie będą gotowi przypominać nam o Bogu i Jego Słowie. Ludzi, którzy w kontekście naszej wspólnoty, w ramach grup AHA, będą co tydzień spotykać się z nami i pomagać nam z miłością weryfikować nasze życie w świetle prawdy Bożego Słowa. My tego potrzebujemy, ja tego potrzebuję. Jestem gorszym chrześcijaninem, jestem gorszym naśladowcą Chrystusa, kiedy nie mam przy sobie takich ludzi. Pozbawiając się takich ludzi w naszym życiu, pozbawiamy się szansy na korektę kursu, jaki obieramy, czasami zupełnie nieświadomi tego, że to, co robimy, jest niewłaściwe, jest grzeszne. Możemy mówić: nie chcecie słuchać, możemy powiedzieć, ale przynajmniej musimy pozwolić wysłuchać tę osobę, która przychodzi w miłości i mówi: kocham Cię i dlatego nie mogę Ci pozwolić tego zrobić. Kocham Cię i dlatego muszę Ci powiedzieć trudną prawdę. Kocham Cię i może nie będziesz odbierał telefonu przez tydzień, dwa, przez miesiąc, a może odwrócisz się ode mnie, ale kocham Cię i nie mogę Ci pozwolić tego zrobić. Dlatego osobiście jestem wdzięczny moim chłopakom z grupy AHA. Jestem wdzięczny moim starszym liderom Kościoła, wdzięczny moim współpracownikom, z którymi na co dzień próbujemy budować wspólnotę w oparciu o Boga i Jego Słowo. Jestem wdzięczny za ich głos w moim życiu, głos prawdy, który nierzadko mnie koryguje i pomaga mi wrócić na właściwe tory. Bóg posłał Izraelitom proroka Nehemiasza, by przypomnieć o sobie. A ponad 400 lat później posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby nas dla siebie pozyskać, abyśmy nigdy nie zapomnieli o tym, jak bardzo nas kocha. Wymalował przed nami, jak to napisał apostoł Paweł, obraz Chrystusa ukrzyżowanego, tak żebyśmy zawsze patrząc na Golgotę, patrząc na krzyż Golgoty, mieli świadomość tego, jak bardzo pokochał nas Bóg miłością bezgraniczną i bezwarunkową. I ciągle musimy sobie o tym przypominać, bo nic nie jest dane nam raz na zawsze. I dlatego ciągle musimy sobie o tym przypominać, abyśmy i my potrafili kochać Boga i ludzi i żyć w oparciu o prawdę Jego Słowa, bo kiedy zapominamy o Bogu i Jego Słowie, On pamięta o nas i posyła swoich ludzi, aby na nowo nam o Nim przypomnieli. I jeżeli tak właśnie jest, że w ostatnim czasie Bóg posyłał w twoim życiu ludzi, którzy przypominają ci, przypomnieli ci o tym, kim byłeś, do czego się zobowiązałeś przed Bogiem w dniu chrztu. Jeżeli tak jest, że w ostatnim czasie Bóg przekonywał cię o tym, że to, co robisz, jest niewłaściwe i może miałeś czy miałaś wątpliwości, ale Bóg posłał konkretnych ludzi w twoją stronę i powiedział ci, nie rób tego, zatrzymaj się. To zanim zupełnie ich skreślisz i powiesz, mam to gdzieś i zrobię po swojemu, wsłuchaj się w to, co Bóg próbuje ci powiedzieć przez tych ludzi. Bo On kocha cię miłością bezwarunkową i bezgraniczną. Dlatego posyła swoich ludzi, aby przypomnieć ci to, o czym być może jeszcze tak niedawno zapomniałeś.